Dwa tygodnie temu mówiliśmy o uporze złego serca człowieka. Pamiętacie to kazanie sprzed dwóch tygodni? Upór serca, który może prowadzić do duchowej katastrofy i Pan Bóg nas przestrzegał przed takim uporem serca. I oczywiście mówiliśmy o różnych objawach takiego uporu człowieczego serca, ale dziś chciałbym mówić chyba o najpoważniejszym takim objawie uporu serca, oporu człowieka przed podjęciem Bożego wyzwania do zbawienia. Oporu serca człowieka, który słyszy od Boga, pójdź od Jezusa, pójdź za mną, ale wstrzymuje się, ale zwleka, ale nie chce się zdecydować. Chciałbym pokazać dzisiaj, przypomnieć tylko tych, którzy poszli za Panem Jezusem bez żadnych zastrzeżeń i Bóg im wspaniale błogosławił, ale będę chciał pokazać tych, którzy nie poszli albo zaczęli chodzić, ale niestety nie zrobili takiego ostatecznego kroku, nie podjęli takiej ostatecznej decyzji. A tu mówimy o bardzo ważnej kwestii, o bardzo ważnej decyzji. O najważniejszej decyzji, jaką człowiek może podjąć w swoim życiu. Bo ta decyzja determinuje jego doczesność i ma wpływ na całą jego wieczność. Nie ma ważniejszej decyzji, jak zdecydowanie się pójść za Bogiem albo nie. Pójść za Chrystusem albo nie. Oddać życie Bogu albo nie. A więc dzisiaj taki właśnie temat kazania. Pójdź za mną. Oczywiście to cytat z wypowiedzi Pana Jezusa. I zaczniemy od Ewangelii Mateusza, 4 rozdziału, gdzie chciałbym przeczytać te fragmenty, które mówią o tym, w jaki sposób Pan Jezus kiedyś chodził po ziemi, zbliżał się do zwykłych ludzi, ale myślę, że nieprzypadkowych. I Jezus kierował właśnie takie niezwykłe słowa, proste i delikatne. I jestem przekonany, że Jezus nie krzyczał, że Jezus wypowiadając te słowa nie szarpał ludzi za klapy i mówił, pójdź za mną. No bo ja czuję się samotny i chcę, żeby ktoś mi towarzyszył albo kogoś przymuszał do tego. Jezus przychodził i mówił trzy słowa. Pójdź za mną. Jak ludzie reagowali? Zaczniemy od tych, którzy pięknie zareagowali. Mateusza 4 rozdział 18 do 20 wersetu. Przechadzając się wzdłuż jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Bez wahania. Bez cienia wątpliwości. Natychmiast porzucili pracę, porzucili swoje narzędzia pracy, swoje sieci, swoje łodzie i poszli za Jezusem. Szymon i Andrzej, dwaj bracia. W ogóle ciekawe, że wśród apostołów było dwa razy po dwóch braci rodzonych. Ciekawe. Szymon i Andrzej. Ewangelia Jana, 1 rozdział, mówi również o tym, że oni zostawili wcześniejszego swojego nauczyciela. Jan troszkę inaczej opisuje to spotkanie Szymona i Andrzeja, że oni byli najpierw uczniami Jana Chrzciciela. I kiedy zobaczyli Jezusa, to powiedzieli, zobacz, gdzie ty mieszkasz, mistrzu? Poszli i zobaczyli. I zostali przy Jezusie. A przecież wspaniałym nauczycielem był Jan Chrzciciel. Ale kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa po raz pierwszy, oni to być może usłyszeli. To jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I poszli za Jezusem. Bez zastrzeżeń, bez zastanowienia, bez wahania. A potem 21 i 22 werset. Nieco dalej.
Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci. Lecz również i ich również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Natychmiast. Zostawili łódź, nawet zostawili swojego ojca. Tak sobie myślę w tej chwili, szkoda, że ten ojciec, Zebedeusz, również nie poszedł za Jezusem. Ale Jezus wskazał Jakuba i Jana. Powiadał do nich również prawdopodobnie te same słowa. Chodźcie za mną. Zostawili wszystko i natychmiast, bez zastrzeżeń, poszli za Jezusem, za nowym nauczycielem. W Łukasza w 5 rozdziale, w 11 wersecie, tam jest również opis powołania uczniów, tych czterech, że oni tam łowili razem i złowili nawet bardzo dużo ryb. I pamiętacie, że wtedy zostawili nawet ten obfity połów. A to był przecież ich zarobek, może jak nigdy wcześniej. Łodzie były pełne ryb, aż się zanurzały. I oni zostawili ten cały, cały wspaniały połów. To były pieniądze, to był ich zysk wspaniały. Również zostawili to i poszli za Panem. Mateusza 9:9. Jechałem ostatnio autem i słuchałem kazania jednego księdza w Radiu Olsztyn, który z księży katolickich miał kazanie na temat właśnie spotkania Pana Jezusa z tym celnikiem lewym. Ciekawe to było rzeczywiście. I po części również i to kazanie zainspirowało mnie do dzisiejszego kazania rozważania Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus przyszedł i czytamy, że spojrzał na Mateusza 9:9. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Ten duchowny zwrócił uwagę na fakt, jak ludzie patrzyli na celnika często. Tego kolaboranta, tego, który ściągał podatki, na pewno nie kochali lewego Mateusza. Jak Jezus musiał na niego spojrzeć? Jak innym wzrokiem musiał na niego spojrzeć? I co było w tych słowach Jezusa takiego, że zostawia swoją dobrze płatną pracę, zostawia w ogóle wszystko i idzie za Jezusem? Natychmiast czytamy. Natychmiast. W Ewangelii Jana jest jeszcze jeden przypadek, jeszcze kolejnego apostoła, którego Pan Jezus powołał. To jest Jana 1:48. I tam czytamy o Filipie. Jana 1:48. 43-45, przepraszam. Z nastaniem dnia, Ewangelia Jana, 1 rozdział, 43 werset. Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: chodź za mną, chodź za mną. Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra, o dziwo, z tego samego miasta. Natknął się on na Natanaela i powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Filip poszedł za Jezusem. Widać wyraźnie. Dlaczego? Dlatego, że w Jezusie rozpoznał tego Mesjasza, o którym mówili Mojżesz, prorocy, Stary Testament. I dlatego też poszedł i pobiegł i Natanaela namówił, który miał dużo wątpliwości. Ale chodź i zobacz, sam się przekonaj, co tam będę ci mówił. I to jest właśnie Filipa. Szczera, spontaniczna wiara, odkrycie, że znalazł i spotkał tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. I tu dotykamy, kiedy mówimy o tych kilku, pięciu właściwie, czterech, sześciu ludziach, którzy odpowiedzieli na Jezusowe wezwanie, to możemy powiedzieć, że ta pozytywna odpowiedź na powołanie Jezusa, by pójść za Nim, była czymś zupełnie niezwykłym. Czymś zupełnie mistycznym. Jezus nie używał żadnych jakichś cudownych znaków, nie czynił niczego nadzwyczajnego. Wypowiadał proste słowa. Pójdź za mną. I wystarczyły te słowa. Jakaż musiała być moc w tych słowach. Nie z powodu tego, że głośno mówił, ale jaka była duchowa moc, że ten Jezus w taki prosty sposób, zapraszający, powiada, chodź, pójdź za mną, Filipie. Pójdź za mną, Szymonie. Pójdź za mną, Andrzeju. Pójdź za mną, Jakubie. Pójdź za mną, Janie. I poszli. Dojrzali, dorośli mężczyźni, mający swoje rodziny, swoje domy, swoje zawody, swoją pracę. Ludzie myślący w końcu, nie jakieś małe, nieświadome czegoś, dzieci, które ktoś zwabił może cukierkami. Nie, to byli dojrzali mężczyźni, którzy podjęli taką radykalną i odważną decyzję, gdy sam Ojciec Niebieski pociągnął ich do siebie. Bo Pan Jezus słusznie powiedział w Jana 6,44, że nikt nie może przyjść do mnie, znacie ten werset, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Na czym polega ten Boży magnes? I na czym polegał ten Boży magnes? Że ci mężczyźni byli gotowi natychmiast, bez zastrzeżeń, bez wątpliwości, pójść za Jezusem. I to odmieniło zupełnie ich życie. Co musiało się stać? Pociągnął ich Ojciec. A Bóg ma moc pociągnąć. Pamiętasz, jak ciebie pociągnął? Pamiętasz? Czy były jakieś wielkie gromy, wielkie, niezwykłe rzeczy, które się działy? Przyszedł po prostu moment. Przyszedł po prostu moment, kiedy Bóg postanowił pociągnąć mnie do siebie. Ileż kazań słyszałem, zanim jako 18-latek bez mała oddałem na kolejnym, w czasie kolejnego kazania Bóg mi otworzył oczy i powiedział, to jest ten czas, chodź za mną. I poszedłem. I poszedłem. Ale są też w Biblii ludzie, którzy nie poszli za Jezusem. I ciekawą historię czytamy w Łukasza w 9 rozdziale. Chciałem, żebyśmy zerknęli do tego 9 rozdziału, bo tam jest też bardzo ciekawy wątek. 9 rozdział Ewangelii Łukasza od 57 wersetu czytamy. 57 i 58 najpierw. Tam jest mowa o trzech ludziach, którzy z różnych powodów nie poszli jednak za Jezusem. Czytamy 57 werset, 9 rozdział Łukasza, 57 i 8. Gdy tak zdążali drogą, mowa o Jezusie i apostołach, ktoś do Niego powiedział, to znaczy do Pana Jezusa, będę Ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. Amen, wreszcie. Wreszcie ktoś. A Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by skłonić głowy. Sam ten człowiek zadeklarował. W innej Ewangelii jest powiedziane, że to był jeden z uczonych w piśmie nawet, więc być może człowiek naprawdę duchowy i znający pismo, sam zadeklarował, pójdę Panie Jezu za Tobą. Och, jakież cudowna deklaracja, cudowna gotowość. Ale zaskakuje nas to, co Pan Jezus powiedział. Nie podskoczył z radości, no wreszcie ktoś, kto chce pójść za mną, sam, nie ja go powołuję, ale on sam powiada, pójdę za Tobą, Jezu, dokądkolwiek pójdziesz. Jezus się nie cieszy, tylko Jezus powiada, wiesz, ale Ty jesteś gotów pójść za bezdomnym? Bo ja nie mam gdzie głowy skłonić. Ja jestem takim wędrownym kaznodzieją. Jesteś gotów pójść? I kiedy się czyta ten fragment i zaraz kolejne wersety, bo tam jest jeszcze o tych dwóch kolejnych ludziach, podejrzewam, że chyba nie poszli za Jezusem. Biblia nie mówi wprost, być może później odkryli w swoim sercu to pragnienie, ale tutaj jest widoczny, wyraźnie widać, że ten człowiek nie był świadom wyrzeczeń, kosztu, jaki trzeba zapłacić, by iść za Jezusem. Że to nie jest jakaś intratna propozycja. Jakiś fajny sposób życia, wygodny, łatwy, lekki i przyjemny, że pójście za Jezusem to jest koszt. Zafascynowały go być może przywileje jakieś, może jakieś korzyści. No gdzieś w tej wypowiedzi Pana Jezusa widać wyraźnie, że Jezus na to mu zwrócił uwagę. Ale wiesz, ja nie mam gdzie głowy skłonić. A ty może masz jakieś oczekiwania, jakieś korzyści może na myśli. Sam zadeklarował, ale nie był gotów na jakieś wyrzeczenia, na zapłacenie jakiejś ceny i prawdopodobnie nie poszedł za Jezusem. Drugi, 59 i 60 werset. Potem wezwał drugiego. Jakiś drugi człowiek się pojawi i znowu Jezus wezwał. Jeśli wezwał, prawdopodobnie użył tej prostej frazy. Chodź za mną, pójdź za mną, naśladuj mnie. I powiedział właśnie, wezwał drugiego, chodź za mną. A on na to, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział, grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Wezwany przez Jezusa, pójdź za mną. Ale co ciekawego, zwróćmy uwagę na ten detal. Ale on mówi tak, najpierw, zanim pójdę za Tobą, Panie Jezu, to najpierw. Mało tego, pozwól mi odejść od Ciebie na chwilę, żeby pogrzebać swojego ojca. Ktoś by powiedział, no ale... Ale jak to nie pogrzebać? Kiedy grzebano właściwie tego samego dnia, to była sprawa pilna, trzeba to było załatwić tego samego dnia. No jak to w czasie pogrzebu powiedzieć komuś, chodź za mną i zostaw swojego ojca niepogrzebanego? Ale zwracam uwagę na to, że Jezus chce nas czegoś nauczyć. Kiedy Jezus mówi, chodź za mną, a ktoś mówi, ale słuchaj, Panie Jezu, okej, ale najpierw, ale najpierw pozwól mi jeszcze od Ciebie odejść i coś tam załatwić. I to jest ta presja rzeczy pilnych, ważnych, rzeczy ważnych, a często powiadamy pilnych, które muszę zrobić. Panie Jezu, okej, ale nie teraz. Panie Jezu, okej, ale później. Ileż razy wielu ludzi w taki sposób reaguje na powołanie Pana Jezusa. No nie teraz, to niewłaściwy moment. Może później, może na emeryturze. Teraz jestem zajęty, teraz mam sprawy pilne. Jezu, nie dzisiaj, dzisiaj jestem zajęty. Może jutro będę miał czas. Słuchajcie, to jest coś takiego właśnie. Jezus tutaj może używa takiego sformułowania, czy takie wydarzenie miało miejsce, żeby w postaci pewnej hiperboli pokazać nam problem. Że często Jezus powołuje, ale my mówimy, to nie jest odpowiedni moment. Ja mam teraz mam ważniejsze sprawy. Muszę teraz od Ciebie odejść. Ja do Ciebie wrócę, jak załatwię pilne sprawy. Ale wiecie, diabeł to już potrafi nam zorganizować czas, minie chwila, minie pragnienie serca, szatan nam zorganizuje życie, problemy stworzy i trudno jest czasem wrócić do takiego momentu, w którym serce Twoje jest gorące i otwarte dla Pana. Presja spraw pilnych. Może i stanęła na przeszkodzie. Tak jak te materialne problemy, jakieś materialne korzyści, które być może miał na względzie ten pierwszy, spowodowały, że nie poszedł za Jezusem. A tego powstrzymała presja spraw pilnych. No ale pojawia się trzeci. 61 werset. Odezwał się jeszcze inny. Pójdę za Tobą, Panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział, ten, kto przyłoży rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Co było przeszkodą dla tego człowieka? Więzi emocjonalne z najbliższymi. Oczywiście Jezus nie każe nam, kiedy się nawracamy, oddajemy serce Bogu, zerwać wszelkie relacje z bliskimi, bo tak czynią niektóre bardzo niebezpieczne sekty, kiedy odciągają człowieka od rodziny. Ale jednak tutaj widzimy, że ta presja była bardzo silna. Panie, najpierw, znowu najpierw. Panie Jezu, pójdę za Tobą, ale coś jeszcze jest ważniejsze. Na ten moment muszę się pożegnać z bliskimi. Tylko problem polega na tym, że bliscy często wywierają emocjonalną presję. Myślę, że nie jeden z nas taką, czy nie jedna z nas przeżyła taką presję. Co Ty robisz? Jakiś ty wstyd przyniesiesz rodzinie. Zastanów się, nie śpiesz się, gdzie ty idziesz? Do jakichś sekciarzy? Wiecie, presja rodziny potrafi być bardzo silna. I tu było to niebezpieczeństwo. Jezu, najpierw ja się pożegnam. A Jezus wiedział, jakie jest niebezpieczeństwo. Kiedy wrócisz do swoich bliskich, oni zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby cię od tej decyzji odwieść. I Pan Jezus powiada w tym 62 wersecie, mówiąc o tych trzech ludziach, których powoływał. Jeden z nich sam był gotów pójść za nim. Jeśli kto przyłoży rękę do pługa, ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Od razu stoi żona Lota, nie? Ona też się obejrzała, tak? Coś było jednak ważniejsze od ratowania własnego życia, od posłuszeństwa Bogu. Jeśli się oglądasz, jeśli się ociągasz, jeśli odkładasz pewne rzeczy najważniejsze dla twojego życia i wieczności na później, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pan Jezus mówi. Jest taka konkluzja bardzo mocna. Ale są jeszcze inne przyczyny, które sprawiły, że ludzie nie chcieli pójść za Jezusem. I chciałbym przypomnieć kilka takich sytuacji i osób, które właściwie już poszły, już zdecydowały, już zrobiły pierwsze kroki pójścia za Bogiem, ale gdzieś na tej drodze w pewnym momencie się jednak dalej wycofały. No, zacznę od bogatego młodzieńca. Pamiętacie, doskonale znana historia. Panie, przyszedł z pytaniem najważniejszym. Co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? No chyba ważniejszego pytania nie ma. A więc przyszedł z poważnym pytaniem. Pragnął, myślał o życiu wiecznym, o zbawieniu. Okazało się, że zna przykazania, wszystko jest okej. Okay. Pamiętajcie, co mu Pan Jezus, czym go zaskoczył. Wiesz co? Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, wszystko, co masz. Okazało się, że nadziany facet. Wszystko, co masz, idź i rozdaj ubogim. Ale co, będzie zbawiony, jak rozda Bogim? Nie, 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 nie. Jezus mówi, to nie koniec jeszcze. To jeszcze trudniejsze przed tobą. Ty musisz się wyzbyć tego, co masz, bo kochasz to bardzo, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I co czytamy? Jeden z najsmutniejszych zdań, jedno z najsmutniejszych zdań w Biblii. Odszedł za smutnym. Dlaczego? Bo miał wiele do stracenia, tak? Odszedł zasmucony, zobaczcie, przyszedł pytać o życie wieczne. Tak było blisko. Tak było blisko. A jednocześnie tak daleko, że nie był w stanie pójść za Jezusem bez zastrzeżenia. Barierą był majątek, który posiadał, dobra tego świata. Pamiętacie przypowieść o siewcy w Mateusza 13 rozdziale na przykład, bo to w synoptycznych Ewangeliach jest opisane. Tam są trzy kategorie ludzi. Co prawda ta przypowieść mówi o przynoszeniu owocu, ale to jest też obraz ludzi, którzy coś już przeżyli z Bogiem, już robili jakieś kroki wiary, ale gdzieś nie poszli na całość, na 100%. Pamiętacie? Ziarno przy drodze. To kto? Ano Jezus mówi to ci, którzy słuchali, lecz nie rozumieli słowa. Nie rozumieli, nie rozumieli, nie chcieli zrozumieć, może nie mieli tego wysiłku, żeby się pochylić nad tym słowem. I to było ziarno, które po prostu przy drodze, i co przyszedł? Zły i wydziobał, tak? Inni powiada, Pan Jezus w tym, to ziarno na gruncie skalistym, a symbolizuje kogo? Ludzi, którzy przyjęli nawet z radością słowo, przyjęli jakby Chrystusa do serca słowo, ale przyszedł ucisk, jakieś prześladowanie z powodu słowa, jakieś niewygodne sytuacje, gdzie może ludzie zaczęli źle oceniać, może potępiać i słowa te sprawiają, że człowiek się odwraca. Odwraca od Bożego Słowa, od Boga. Ucisk z powodu słowa. Zaczynam się utożsamiać z Bogiem, z Chrystusem, staram się, robię pierwsze kroki wiary jako chrześcijanin, świadomy, ale jednak przychodzi opór, sprzeciw, krytyka i ludzie się wycofują. Odwraca się człowiek od tej drogi. No i trzeci, pamiętacie, to jest to ziarno wśród cierni. I co tam powstrzymuje ludzi? Słuchają Słowa Bożego, ale troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa, jak czytamy, tłamszą to słowo. Materializm tłamsi to słowo. Troska o to jutro, o ten byt, uroki tego bogactwa, zwodnicze zresztą, takie zaufanie do pieniędzy, takie złudne, naiwne mniemanie, jak będę miał dużo, to będę bardzo szczęśliwy. A dokładnie wiemy, że jest odwrotnie, że wcale ci, którzy mają tak wiele, nie są tacy szczęśliwi, a czasem są bardzo nieszczęśliwi. I potem ze zdumienia otwieramy oczy, jak taki miliarder mógł odebrać sobie życie. No bo ile można mieć jachtów i motorówek i samochodów najwyższej klasy w garażu? Kiedy człowiek nie ma pokoju, serca i życia z Bogiem. W Łukasza w 9 rozdziale jest też mowa o tym, jak Pan Jezus szedł do Jerozolimy i przechodził przez wioskę samarytańską. I tam czytamy w Łukasza 9, 51 do 53, już nie będę czytał, Jezus wysłał uczniów i mówi tam, przygotujcie mi drogę. Ale ci Samarytanie powiedzieli, nie. Nie zgodzimy się, żeby Jezus był w naszej wiosce i przenocował. Dlaczego? Tam jest napisane, bo zmierzał do Jerozolimy. A oni mieli swoje miejsce oddawania czci. Zobaczcie, uprzedzenia religijne. A mogli ugościć Pana Jezusa. Pamiętacie 4 rozdział Jana? Kiedy ugościli w Sychar, gościli i wielu Samarytan się nawróciło z powodu tej Samarytanki. Pamiętacie? Byli otwartego serca i uzyskali łaskę zbawienia. A ci w tej wioski powiedzieli nie chcemy. On idzie do Jerozolimy, to niech sobie idzie gdzie indziej. U nas jego noga nie postanie. A być może ostatni raz mieli szansę spotkać Jezusa, bo on już szedł do Jerozolimy, by tam umrzeć na krzyżu. Zobaczcie, uprzedzenia religijne potrafią człowieka również odprowadzić od Boga i od takiej decyzji, by poświęcić swoje życie w całości. Marka 12 rozdział. Jeszcze jeden przykład. Marka 12 rozdział. Tam ciekawa historia, 32 werset w kontekście naszego tematu, bo te wszystkie fragmenty znamy. Tam jest od 28 wersetu, podszedł pewien uczony w piśmie, tam Jezus rozmawiał z uczniami, on stwierdził, że rozprawiali, że Jezus trafnie odpowiedział i zadał Jezusowi pytanie, a które przykazanie jest najważniejsze? No więc Pan Jezus odpowiedział właśnie dwa. Miłuj Pana Boga z całego serca i duszy i siły i mocy swojej, a bliźniego jak siebie samego. Nie ma, mówi Pan Jezus, większych przykazań. I co tam czytamy w 32 wersecie? Wtedy znawca prawa skomentował, dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, Bóg jest jeden i poza Nim nie ma innego i kochać Go całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił, bliźniego zaś kochać jak samego siebie znaczy więcej niż wszelkie całopalenie inne ofiary. A Jezus, widząc mądrość w słowach tego człowieka, powiedział mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. A dlaczego nie w Królestwie Bożym, tylko niedaleki? Dlaczego? I kiedy tak przeglądamy się tej scenie, to ten znawca prawa tak egzaminował Jezusa. Nie wiem, czy to czujecie w tym tekście. No, stwierdził, że no, do rzeczy ten jakiś tam domorosły nauczyciel, no przecież Jezus nie miał oficjalnych papierów, więc egzaminował Jezusa, oceniał słuszność Jego wypowiedzi, komentował to, co Pan Jezus mówił, bo on uczony w piśmie, on jakiś tam z Nazaretu, prawda, jakiś taki domorosły mędrzec. No, wyciągał też właściwe wnioski, no bo oczywiście człowiek uczony. Był mądry, Jezus to zauważył, że mądrze odpowiedział. Wyciągał dobre wnioski, a Jezus do niego powiada, niedaleki. Znaczy niewiele, ale ci brak, ty nie jesteś jeszcze w Bożym Królestwie. Czego mu zabrakło? Wiary. To raz. Czego mu jeszcze zabrakło? Oddania swojego życia, podporządkowania. To on egzaminuje Jezusa, to on sprawdza, to on traktuje Jezusa jak studenta na egzaminie trochę, więc jest w pozycji wyższości. Nie można tak przyjść do Jezusa i oddać Mu swoje życie i dyktować Mu, sprawdzać Pana Jezusa, poprawiać Pana Jezusa, uważać, że wiem lepiej od Pana Jezusa, albo jestem Jego uczniem posłusznym, albo jestem daleki właściwie od Królestwa Bożego. To jest kwestia postawy. Zobaczcie, Jego teologia, Jego znajomość prawa, Jego szlachetność, zdolność myślenia, jednak przeszkodzimy Mu w końcu, by w pokorze stanąć przed Jezusem, powiedzieć, Ty jesteś największym, najlepszym nauczycielem. Ja chcę, żebyś był moim Panem. Tego nie zrobił. poczucie wyższości, znajomość prawa wyparły Jezusa z serca tego człowieka. I jeszcze jeden przykład z Jana 6 rozdziału. Znacie 6 rozdział Jana, to ta debata w synagodze w Kafarnaum, związana zresztą z Wieczerzą Pańską. Jezus mówi, jeśli nie będziecie pili krwi mojej i jedli mojego ciała, nie ujrzycie Królestwa Bożego, nie wejdziecie do życia, nie będziecie mieli życia wiecznego. I tam słuchali niektórzy, byli już Jego uczniami, chodzili za Jezusem. I powiedzieli, wiesz, Panie Jezu, ale ta jest za twarda. Ta nauka jest trudna do przyjęcia. 6,60, zobaczcie, łatwo zapamiętać ten fragment. Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród Jego uczniów stwierdziło, twarda to nauka. Kto ją zdoła stosować? Kto ją zdoła stosować? I 66 werset. Przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i przestało z Nim chodzić. Bardzo dziwne. Nie mamy czasu, by zgłębiać te detale, ale oni odeszli, ponieważ ta nauka okazała się ponad ich zrozumienie. Niezrozumiała, trudna. Ta nauka była wymagająca myślenia. Ta nauka wymagała zastosowania. I oni powiedzieli, nie, no nam się w głowie nie mieści to, co ty mówisz. Ty chyba postradałeś zmysły może, albo zupełnie już posunąłeś się w swojej nauce tak daleko, że sorry, ale dalej to z tobą nie pójdziemy, bo nie rozumiemy. Nie zrozumieli oczywiście głębi tego, co Jezus nauczał i co Jezus mówił. Traktowali zresztą dosłownie to, co Jezus mówił, no bo dla Żyda jak to, jeść Jego ciało, to co mamy go teraz? Zabić tego Jezusa i teraz kanibalizm uprawiać, pić Jego krew? No co ty mówisz, Panie Jezu? Nie poszli głębiej, nie poszli dalej w tym, żeby, a to byli Jego uczniowie. To nie byli ludzie, którzy słyszeli pierwszy raz Pana Jezusa. A mimo to powiedzieli, no nie, tu już posunąłeś się za daleko, to jest już tak niezrozumiałe i tak nie do zastosowania, że podjęli bardzo dramatyczną decyzję. Przestali z Jezusem chodzić. Zobaczcie, jak byli blisko. Zobaczcie, jak byli blisko. Tak jak ten znawca prawa. I wiecie, jak się ta historia skończyła. Pan Jezus był zasmucony, kiedy odeszli. Z takim smutkiem powiada do pozostałych 12, czy i wy też chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? Może i wy macie takie same myślenie. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć, ja was na siłę nie trzymam. Nie musicie. Choć bolało serce Pana. Czy wy chcecie odejść? Ale pamiętacie, co Szymon powiedział? No fajny ten chłop z tego Szymona, nie Piotra. No, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba, ale tu, kiedy trzeba, znalazł się na wysokości zadania. Panie, no ale do kogo my pójdziemy? No ale do kogo my pójdziemy? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. No gdzie my indziej, gdzie indziej znajdziemy to, co Ty nam oferujesz? Gdzie my mamy pójść? I to było coś wspaniałego. Ty masz słowa życia wiecznego, mówi Piotr, a my uwierzyliśmy, jesteśmy pewni, to cytat, że Ty jesteś Chrystusem, a jest Mesjaszem, świętym Bogiem. Nie ma innego Mesjasza, nie ma Zbawiciela. Myśmy Ciebie znaleźli. Jakżeż mamy Ciebie zostawić? Czas na wniosek, bracia i siostry. Każdy, kto nie odpowiada na Boże powołanie do oddania życia Jezusowi, traci tym samym zbawienie i życie wieczne. A Bóg ciągle jeszcze ma okres łaski, jeszcze na różne sposoby woła do ludzi, aby oddawali swoje życie w Boże ręce. I kiedy ktoś nie odpowiada na Boże powołanie, to mówimy w kontekście tego uporu serca człowieka, które się opiera propozycji Jezusa, by pójść za Nim. I ten upór to najtragiczniejsza, a co najgorsze, nieodwracalna, wieczna strata człowieka. Ci ludzie, o których teraz mówiliśmy, oni prawdopodobnie na zawsze utracili szansę zbawienia. Tak jak ci Samarytanie, tak jak ci, którzy odeszli, byli już uczniami, ale odeszli. To szczególna, nieodwracalna, wieczna strata. Szczególnie dla tych, którzy są blisko, kiedy już zasmakują Bożej dobroci i łaski, kiedy już próbują, już chodzą, już naśladują Jezusa, już smakują tej Ewangelii, a potem z jakichś powodów ludzie się wycofują.
bo są jakieś przeszkody, trudności, czy cokolwiek innego, co ich odwodzi od tej ostatecznej decyzji.
Pamiętacie, śpiewaliśmy jedną pieśń, no ci, którzy byli, śpiewaliśmy w piątek, ale dzisiaj dlatego ją zaśpiewamy. Pieśń, która ma silny związek, jest właściwie taką konkluzją dzisiejszego rozważania. Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus cię woła.
A potem następna zwrotka. Dziś za sobą zostawcie swój wstyd. Nie zwlekajcie, już czas, żeby przyjść. Jezus cię woła. I refren, o przyjdźcie, przyjdźmy do tronu. W ramiona Ojca, Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Jezus cię woła. Może kogoś z was dzisiaj Jezus woła. Może dziś czas zostawić swój wstyd, nie zwlekać, nie zostawiać tego na później i powiedzieć już czas, żeby przyjść do Jezusa, bo Jezus nas woła. Możemy zanucić tę pieśń. A ja bym chciał prosić, aby w czasie tej pieśni, może ktoś z was potrzebuje takiego momentu właśnie jak ten, kiedy Jezus przez Ducha Świętego mówi ci dzisiaj do serca, chodź za mną. Chodź za mną. Może już próbowałeś, czy próbowałaś. Może podejmowałeś już takie decyzje, ale gdzieś potem te twoje drogi znowu się z Panem Bogiem rozeszły, bo bywa tak. Trzeba do Pana Jezusa z powrotem wrócić. Ale tak naprawdę, na 100%. Zaśpiewajmy tę pieśń. Jeżeli ktoś z was pragnie dzisiaj odpowiedzieć na Jezusa wezwanie, Jezus cię woła, chodź za mną. Chcesz odpowiedzieć pozytywnie, przyjdź tutaj, to po prostu się o ciebie pomodlę razem. Będę się o ciebie modlił. Jesteśmy w swoim gronie, nie ma się co wstydzić, tak jak ta pieśń mówi. Dziś za sobą zostawcie swój wstyd, nie zwlekajcie, już czas, żeby przyjść. Jezus cię woła. Jeśli masz dzisiaj takie pragnienie, aby wreszcie tak na serio, na 100% powiedzieć, Panie Jezu, idę za Tobą. Przyjdź tutaj, ja się o Ciebie pomodlę. Będziemy się wszyscy modlić o Ciebie. Czekam.
Ty cierpisz i nie masz już sił, dźwigasz wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Kiedy nie wiesz już, dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus cię woła. O przyjdźmy do tronu, w ramiona Ojciec weźmie nas. Nasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie. I za sobą zostawcie swój wstyd, nie zwlekajcie już czas, żeby przyjść, Jezus was woła. Wasze troski zamieni na śmiech, swoje życie wam włoży do serc, Jezus was woła.
Och, Panie Boże, tak Ci dziękuję za Danutę, za to, w jaki sposób prowadziłeś ją aż dotąd. Niech ten święty moment, w którym chcę tak w jasny sposób Ci powiedzieć, że Cię kocha i chcę za Tobą pójść bez zastrzeżeń do końca swoich dni, wejrzyj na jej szczere, serdeczne pragnienie i poprowadź ją dalej.
i sprawy jej przykład był zbawienny dla jej męża, dla jej bliskich. Chwała Ci za tą pracę, jaką wykonywałeś w jej sercach, w jej sercu przez ten czas. Błogosław ją, Panie Jezu. Tak Ci dziękuję za to, że może dzisiaj Tobie powierzyć całkowicie swoją przyszłość, swoje życie, wieczność. Bądź uwielbiony w imieniu Jezus. Amen.
Mogę się przytulić?
Niech Cię Pan błogosławi. Możesz wrócić.
Nasz Zbawiciel, niesamowity Bóg, o alleluja, Jezus żyje. Przed Nim się skłońmy, jedynym Panem jest, o
Jezus Cię woła. Dzisiaj jest taki czas zbawienia, czas takiej radykalnej decyzji. Może to będzie pierwszy raz w Twoim życiu, a może to będzie jakby odnowienie, odświeżenie Twojej relacji z Bogiem, że podejdziesz i powiesz: Panie Jezu, gdzieś tam znowu zboczyłem czy zboczyłam, gdzieś odszedłem albo odeszłam, ale dziś tak naprawdę na nowo, do końca, tak na 100%. Powierzam się Tobie. Jeszcze ktoś chciałby, aby się o Niego pomodlić?
Wezwie nas tym jest zmuszony.
Panie Jezu, po całej, samym obliczu ziemi Ty dzisiaj wołasz grzeszników, ludzi zgubionych, ludzi zagubionych, ludzi pogubionych i zmęczonych życiem, aby oddawali swoje życie w Twoje ręce. Zasmakowali cudowności życia z Tobą, Panie, na każdy dzień. I dziękuję Ci, że dzisiaj ten apel kierujesz do nas. Szczególnie do tych, którzy może jeszcze tak do końca, tak na 100% jeszcze nie zadecydowali. Nie pozwól, Panie, aby ktokolwiek z nas tutaj był blisko, blisko Królestwa, ale nie był w Królestwie. Chcemy, aby nasze życie, nasze jutro już należało do Ciebie. Nie za miesiąc, nie za rok, ale już nasze dziś, aby należało do Ciebie. Dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, nie znieczulajcie swoich serc. Niech Wam Bóg błogosławi, kochani. Niech Duch Święty pracuje w sercach Waszych.